miłowanie Pana naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry oraz przyjaciele świętej kosztownej prawdy. Chciałbym, żebyśmy się w tej godzinie zastanowili się nad pewnym tematem, który nazwałem Chrystus podwyższony. A nasze rozważania oprzemy na pewnym wersecie Ewangelii Jana, 12 rozdział, a 32 wiersz, na słowach Pana Jezusa, który powiedział tak: a ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Pragnę przy łasce i pomocy Ojca Niebieskiego zastanowić się nad tymi słowami Pana Jezusa. Co one oznaczają? Będę podwyższony. Gdzie? Kiedy? Po co? Oraz co to oznacza, pociągnę wszystkich do siebie? Kogo i kiedy? Jeszcze jeden werset, który nam pomoże przy tych rozważaniach, to jest Ewangelia Jana, 3 rozdział, a 14 werset. Trzeci rozdział, 14 werset. A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Gdybyśmy próbowali zrozumieć, poszukać komentarzy na ten temat, spotkamy się czasami z taką interpretacją tych wersetów, że to podwyższenie może się odnosić do wywyższenia Pana w chwale, do Jego uwielbienia. Ale czy jest to właściwe zrozumienie? Spójrzmy na to, co takiego uczynił Mojżesz. W 4 Księdze Mojżeszowej mamy zapisane w 21 rozdziale od 4 do 9 wierszu. 4 Księga Mojżeszowa, 21 rozdział od 4 do 9 wersetu. Potem się ruszyli od góry Hor drogą ku Morzu Czerwonemu, aby obeszli ziemię edomską, i utrudził się lud bardzo w onej drodze. Przetoż mówił lud przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: przedżeście nas wywiedli z Egiptu, abyśmy pomarli na tej puszczy, bo nie masz chleba ani wody, a dusza nasza obrzydziła sobie ten chleb nikczemny. Przetoż przepuścił Pan na lud węże ogniste, które kąsali lud, i pomarło wielu ludu z Izraela. I przyszedłszy lud do Mojżesza, rzekli: zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu i przeciw Tobie, módl się Panu, aby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za ludem. I rzekł Pan do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu. I stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc, wejrzy nań, że żyw zostanie. Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu. I było to, gdy kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego, że żyw został. Pamiętamy, Izraelici idą z Egiptu do ziemi obiecanej. Pan Bóg, który zawarł z nimi przymierze. Ale pamiętamy, jak wielokrotnie byli niezadowoleni. Wielokrotnie szemrali, chcieli wracać do Egiptu, buntowali się przeciwko Panu Bogu, buntowali się przeciwko Mojżeszowi, narzekali na brak wody, na to, że manna, którą codziennie się karmili, im się już obrzydła. Pożądali tego, co było w Egipcie. Pożądali cebuli, czosnku, mięsa. Widzimy, że w tym przypadku, który tu odczytaliśmy, mamy wspomniane, że Bóg ukarał ich za bunt. Dopuścił na Izraelitów węże ogniste. Węże, których ugryzienie, których jad był śmiertelny. Te węże ogniste przypuszczalnie były tak nazwane ze względu na swój wygląd, ponieważ miały taką czerwoną pręgę na ciele, a skóra tych węży w promieniach słońca błyszczała właśnie na czerwono, tak ogniście. Węże te są spotykane w tamtych terenach i są one bardzo gwałtowne i jadowite, ale ukąszenie tego węża właśnie powoduje coś w rodzaju takiej gorączki ciała, rozpalenie organizmu, porażenie układu nerwowego, a po kilku godzinach następuje śmierć. I węże w tej okolicy są często spotykane, ale tu w tym przypadku była to plaga, bo było ich tak dużo, że wielu z Izraelitów, zbuntowanych Izraelitów, zostało pogryzionych. I widzimy, że ich cierpienia były wtedy ogromne, bo zapewne ci, którzy umierali w gorączce, cierpieli, ale cierpieli też ich bliscy, którzy widząc właśnie ich śmierć, zadawali sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego właśnie tak się stało? Ale zrozumieli, bo odczytaliśmy, że zrozumieli, że była to jednak kara. Była to kara na nich, kara Boża, i prosili Mojżesza o pomoc. I tak jak odczytaliśmy, że zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciwko Panu, przeciwko Tobie, módl się Panu, aby oddalił od nas te węże. A Mojżesz modlił się za ludem. Wąż w Piśmie Świętym to symbol grzechu. Ukończenie jadem węża najczęściej powoduje właśnie śmierć. I gdy spojrzymy do początku historii biblijnej, węża użył szatan, gdy doradzał właśnie Ewie nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo wobec Boga. I tak jak w pierwszej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, a pierwszym wersecie czytamy, że wąż był chytrzejszy nad inne wszystkie zwierzęta polne. Czyli był chytry, czyli przebiegły, możemy powiedzieć, mądry. I to właśnie pierwsi nasi rodzice zostali ukąszeni tym jadem grzechu, który spowodował takie powolne umieranie, odpadnięcie od łaski Bożej. W Psalmie 58, a 4 i 5 werset mówi tak. Odłączyli się niezbożnicy zaraz od narodzenia, pobłądzili zaraz żywota matki swojej, mówiąc kłamstwo. Jad mają w sobie jako wężowy, jako jad żmii głuchej, która zatula ucho swoje. Tak właśnie wygląda stan ludzkości, czyli potomkowie Adama i Ewy. Odpadnięcie od łaski Bożej, powolne właśnie umieranie poprzez ukąszenia tym jadem grzechu, które stało się właśnie w Edenie. Możemy zadać sobie pewne pytanie, czy jest lekarstwo? Czy jest lekarstwo, aby być uzdrowionym od ukąszenia przez tego węża grzechu? Zapewne widzę tu, bracia kiwają głową, że jest takie lekarstwo. Pismo Święte właśnie mówi o takim lekarstwie. Gdy patrzymy właśnie na tą historię narodu izraelskiego, to naród izraelski otrzymał to lekarstwo. Bo tak jak odczytaliśmy, że rzekł Bóg, uczyń sobie węża miedzianego, wystaw go na drzewcu. I stanie się, że ktokolwiek ukąszony będąc, wejrzy nań, żyw zostanie. Czyli widzimy, że z boskiego rozporządzenia Mojżesz sporządził, wywiesił na słupie, na drzewcu węża zrobionego z miedzi. Zapewne musiał to być wąż dużego rozmiaru, ogromnego rozmiaru, żeby był widoczny z całego obozu izraelskiego. Wąż miedziany to pewna lekcja wiary dla Żydów. Oni zgrzeszyli, otrzymali za ten grzech karę. Tą karą było ukąszenie, czyli śmierć. Ale Pan Bóg na ich wołanie, na modlitwę Mojżesza okazuje im miłosierdzie. Ale miłosierdzie jest dla tych, którzy spojrzą na tego węża miedzianego, którzy uwierzą, że to im pomoże. Czyli musieli uznać wiarą, że spojrzenie na tego węża zachowa ich od śmierci. Zapewne było wielu takich, którzy powątpiewali, niedowierzali. Jak to? Spojrzenie właśnie na coś takiego, na węża, którego Mojżesz zawiesił na słupie, jak takie spojrzenie może wyleczyć rany? Jak może wyciągnąć ten jad z organizmu? Gdyby może to była jakaś maść, jakiś balsam, który Mojżesz by uczynił, kapłani przy tym sprawowaliby może ofiary, to łatwiej byłoby Izraelitom w to uwierzyć. Ale jednak lekarstwem, widzimy, było spojrzenie na węża miedzianego. Ale połączone z wiarą, że to uzdrowi. Gdy rozeszła się wieść że ci, co spojrzeli, zostali uleczeni, to możemy się domyślać, że wszyscy chorzy chcieli spojrzeć, chcieli zobaczyć, spojrzeć, uwierzyć i żyć. Jak to wyglądało? No możemy sobie wyobrazić, że ci, którzy nie mogli na przykład już wyjść ze względu na porażenie tego układu nerwowego, jak już wspomniałem, że prawdopodobnie to ukąszenie mogło tak powodować rozpalenia organizmu, to ci, którzy byli blisko, ich bliscy, ich rodzina, wynosili ich w taki sposób, żeby mógł spojrzeć właśnie w kierunku tego węża. Musieli znaleźć się właśnie w takim miejscu, żeby to drzewo z wężem było widoczne. Zauważmy, że Żydzi popełnili przestępstwo przeciwko Bogu i ponieśli za to karę. Ale Bóg okazuje miłosierdzie. I Pan Jezus w tych wersetach, które odczytaliśmy z Ewangelii Jana, zwraca tu naszą uwagę, że Izraelici, którzy byli ukąszeni właśnie przez te węże, przedstawiali właśnie grzeszników. Tych, którzy zostali ukąszeni przez grzech. Którzy ponoszą ten skutek właśnie grzechu. Czyli jest to cała ludzkość. I Pan Jezus tu oświadczył, że On jest, jakby poza figurą, jest tego węża miedzianego. I tak jak odczytaliśmy, a jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. I widzimy, że na krzyżu zawisł doskonały człowiek Jezus Chrystus. Będąc ukrzyżowany, On, który był doskonały, nie zaznał grzechu, został uczyniony przekleństwem za nas. Za tych, którzy stali się przestępcami prawa Bożego. I w figurze ukazana jest pewna prawda, że jest sposób, jest jedyny sposób, jaki Bóg przygotował dla ludzkości, aby przywrócić ludzi do życia. To jest przyjęcie Chrystusa, ale przyjęcie Chrystusa ukrzyżowanego. Chrystus, który umarł za nasze grzechy. Przez tę Jego śmierć nikt nie może być zbawiony w inny sposób, ale w sposób właśnie, że trzeba spojrzeć na Chrystusa, który umarł na krzyżu i uwierzyć, że to jest lekarstwo, żeby można otrzymać życie. Czyli nie ma innego sposobu tylko właśnie przez patrzenie na Chrystusa, czyli przez wiarę w zasługę Jego ofiary. I tak jak apostoł Paweł w liście do Żydów, 12 rozdział, a drugi werset mówi, że patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotę, usiadł na prawicy stolicy Bożej. Patrzymy na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary. Zgodnie z tym, że zobaczyliśmy to. Musimy najpierw zobaczyć. Patrzymy i żyjemy. Patrzymy na Jezusa, wodza, czyli autora naszej wiary. Ale musimy też wierzyć, że On jest również w tej wiary dokończycielem. Odwracamy się od grzechu. Od tej niedoskonałości, od słabości. I mamy kierować nasze myśli właśnie w kierunku tego doskonałego żywota, jaki jest w Panu naszym, w tym Synu Bożym, który dał samego siebie na okup. Na okup za nas. Wierzymy, że przez wiarę w Jego krew dostępujemy właśnie tego odpuszczenia grzechu. Dostępujemy pojednania z Bogiem. Dostępujemy do obietnicy wiecznego żywota właśnie przez naszego Pana. Gdy patrzymy na Pana Jezusa, tak jak tu jest wspomniane, ukrzyżowanego, podwyższonego od ziemi, tego, który wydał za nas swoje życie, położył swoje życie na okup za nas, który powiedział, że nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Niego. Wykazał również, że wiara w Niego jest konieczna. Bo kto chce się przybliżyć do Ojca i otrzymać żywot wieczny, musi wierzyć w Jezusa Chrystusa. Bóg zapewnia w swoim słowie, że przyjdzie godzina, w której uszy zostaną tych, którzy są głusi, zostaną otworzone, oczy ciemnych również zostaną otworzone. On zapewnia nas, że tego pozafiguralnego węża miedzianego ujrzy wszelkie ciało, nawet ci, co go przebodli. Oczy wyrozumienia, które teraz są zaćmione ze względu przez władcę tego świata, zaćmione troskami o ten żywot, zostaną otwarte właśnie w słusznym czasie, aby mogli zobaczyć tą Bożą łaskę, Bożą miłość, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Jezus informuje nas, że Jego potęga, Jego krzyża nie jest ograniczona tylko do tego okresu, w którym my żyjemy, tylko do okresu wieku Ewangelii. Pan mówił, że On jest zmartwychwstanie i żywot. Ale oświadcza również, że przyjdzie taka godzina, w której wszyscy są w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą. Ci, którzy już przedtem widzieli, ci, którzy zostali uzdrowieni, oni powstaną ku żywotowi, czyli dostąpią zmartwychwstania, tego, jak to określa Pismo Święte, pierwszego zmartwychwstania, do chwały Królestwa, a inni powstaną na sąd, na ćwiczenia, na prawę sprawiedliwości, aby nauczyli się również patrzeć, aby przez to mogli żyć. Ci, którzy uparcie odrzucą Bożą łaskę, Boże miłosierdzie, oni zostaną odtrąceni i ostatecznie wytraceni z pomiędzy ludzi. Tak jak mówi Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 23 werset, że ci, którzy nie przyjmą tego proroka, to zostaną wytraceni z pomiędzy ludzi. Naród izraelski w tamtym przypadku zrozumiał tą boską moc. Ta boska moc, która kryła się w tym właśnie wężu miedzianym. A Pan Jezus, który wyjaśnia, że to w rezultacie Jego podwyższenia na Kalwarii, On swoją moc rozciągnie na wszystkich ludzi. Mówi, pociągnę wszystkich do siebie. Czy Pan Jezus tę moc wykorzystuje już teraz w stosunku do Jego uczni, do Jego naśladowców? Nie, bo teraz ci, co przychodzą do Niego, Pan powiedział, że są pociągani przez Ojca. W 6 rozdziale Ewangelii Jana, a w 44 wersecie czytamy: żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie, a ja go wzbudzę w ostateczny dzień. Czyli widzimy, że w taki sposób są pociągani obecnie członkowie ciała Chrystusowego. Malutkie stadko, królewskie kapłaństwo. Ale cała ludzkość nie będzie pociągana przez Ojca, ale przez Syna. I tak jak odczytaliśmy w tym 12 rozdziale Ewangelii Jana, 32 wersecie, Pan, który mówi, że a ja jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Możemy sobie zadać tutaj pytanie, czy ten werset może brzmieć w ten sposób: a ja gdy będę uwielbiony, pociągnę wszystkich do stanu uwielbienia? Myślę, że ten werset o tym nie mówi. Bo to podniesienie nie odnosi się do uwielbienia, ale odnosi się do podwyższenia właśnie naszego Pana na krzyżu. Bo następny werset tego rozdziału, 33, mówi tak: a mówił to, oznajmując, jaką śmiercią miał umrzeć. Zwróćmy tu uwagę, że te słowa mówione są nie tylko do apostołów, nie tylko do Pana uczniów, ale mówione są do całego ludu. Wiersz poprzedni, 29, gdy zajrzymy do tego wersetu, mówi tak: a lud ten, który stał i słyszał, mówił, zagrzmiał, a drudzy mówili, anioł do niego mówił. Pan to mówił do ludu izraelskiego, nie tylko do swoich uczniów. Gdybyśmy zajrzeli do konkordancji Stronga, to słowo, które tu jest przetłumaczone jako to podwyższenie, słowo hypeo, może oznaczać podwyższyć, wysoko podnieść, wynosić, wychwalać, wywyższać. Ale chciałbym jeszcze tutaj zwrócić naszą uwagę na jeszcze jeden werset, w którym to słowo jest użyte. To jest 8 rozdział Ewangelii Jana, 28 wiersz. Przetoż im rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, żem ja jest, a sam od siebie nic nie czynię, ale jaką mnie nauczył Ojciec mój, tak mówię. Pan powiedział, gdy wywyższycie Syna Człowieczego. Kto miał dokonać tego wywyższenia? Czy jest tu mowa, że tego wywyższenia dokonał Ojciec Niebieski? Czy może Pan Jezus miał sam tego dokonać? Czy może moc Ducha Świętego? Pan mówi tu wyraźnie, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wy, Pan mówi to do Żydów, gdy wy wywyższycie Syna Człowieczego, widzimy, że jest to widoczne w tym, że nie stosuje się do wywyższenia Pana w chwale. To samo słowo jest użyte właśnie w tym, co wspomnieliśmy w 3 rozdziale, 14 wersecie Ewangelii Jana, gdzie Pan mówi, a jako Mojżesz węża wywyższył na puszczy. Czy Mojżesz wywyższył węża na puszczy do chwały? Nie. Ten wąż był wywyższony nad ziemię. I tak właśnie musi być wywyższony, tak jak ten wąż ma być wywyższony Syn Człowieczy. I tak jak mówi następny werset, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot, żywot wieczny. Apostoł Piotr w kazaniu, które wygłosił po zesłaniu Ducha Świętego, w Dziejach Apostolskich mamy to zapisane w 2 rozdziale, a w 36 wersecie, niechajże tedy wie zapewne wszystek dom izraelski, że go Bóg i Panem i Chrystusem uczynił tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali. Widzimy, że apostoł Piotr mówi tu o tym, że to wy, czyli Żydzi, ukrzyżowaliście, chociaż odbyło to się rękami Rzymia. Podobna myśl jest wspomniana również w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, a 39 werset. A myśmy świadkami wszystkiego tego, co czynił w krainie judzkiej i w Jeruzalemie, którego zabili, zawiesiwszy na drzewie. Wąż, który był uczyniony z miedzi. Miedź, która przedstawia nam doskonałe człowieczeństwo. Pan Jezus był doskonałym człowiekiem, czyli właściwą zapłatą za doskonałego człowieka Adama. I tak jak często wspominamy, to nazwę anti-lutron, czyli równoważna cena. Drzewce, które jest wspomniane w tym miejscu wywyższenia, powieszenia tego węża, to drzewce wskazywało właśnie na krzyż, na drzewo krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Z innych zapisków Pisma Świętego dowiadujemy się, że Pan Jezus po owym podwyższeniu na krzyżu, po swojej śmierci zmartwychwstał i został bardzo wywyższony. Został uwielbiony teraz i na zawsze. Ale o tym fakcie nie mówią te wersety, które właśnie mamy pod rozwagą. Bo jeżeli byśmy rozumieli, że to podwyższenie w tym wersecie stosuje się do Pańskiego uwielbienia, to byśmy pominęli śmierć Pana Jezusa, ważność krzyża. Czy Żydzi zrozumieli, co Pan Jezus miał na myśli? Odczytamy 12 rozdział, dalszy werset 34 Ewangelii Jana. I odpowiedział mu on lud: myśmy słyszeli z zakonu, iż Chrystus trwa na wieki. A jakoż ty mówisz, że musi być podwyższony Syn Człowieczy? I któryż to jest Syn Człowieczy? Możemy przez to zobaczyć, że Żydzi, oni zrozumieli. Rozumieli to także uczniowie Pana Jezusa. Że Pan mówił tu o śmierci, jaką miał umrzeć. A nie o swoim właśnie wywyższeniu do chwały. Bo ten krzyż Chrystusowy jest centralnym punktem planu zbawienia, planu odkupienia. To taki centrum właśnie planu Bożego. To ukrzyżowanie, czyli podwyższenie, czyli śmierć Pana jest takim fundamentem boskiego planu. Śmierć Chrystusa, baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jest jedynym sposobem, przez który ludzkość może być doprowadzona do harmonii z Bogiem. A pociągnięcie ludzkości zależy właśnie od śmierci Jezusa, czyli od Jego podwyższenia. Ten krzyż Chrystusowy może stać się takim korzeniem obrażenia, kamieniem obrażenia, dla wielu nielubiany, o który się niektórzy potykają właśnie nieświadomie. I podobnie tak jak Żydzi, gdzie mamy wspomniane, że dla nich właśnie stał się tą opoką odtrącenia. Bo nie rozumieli, dlaczego Mesjasz, dlaczego Chrystus, który miał być potężny, który miał być wieczny, który miał być wybawicielem, musiał umrzeć. Nie mogli tego właśnie pojąć. Ale drogi Boże, drogi Pana Boga są inne niż drogi ludzkie. A jego plan to jest nie tylko podniesienie narodu izraelskiego, podniesienie Izraela, ale również całej ludzkości. I tym, który to właśnie uczyni, to jest właśnie Pan Jezus, który dowiódł swojej godności właśnie przez posłuszeństwo, jak mamy wspomniane, aż do śmierci krzyżowej, jako odkupiciel wszystkich. Widzicie do Filipensów, w 2 rozdziale, 8 wersecie czytamy. I postawą znaleziony jako człowiek sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Zauważmy tą ważność śmierci Chrystusa, ważność krzyża Chrystusowego. To centrum boskiego planu błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi. Jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Zobaczmy to słowo jeśli, bo gdybym nie był podwyższony, nie mógłbym tego dokonać. Czy jakąś naukę możemy z tego wyciągnąć? Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że cokolwiek przedtem napisano, to dla naszej nauki jest napisane. Gdy Żydzi, co zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, przeciwko kierownictwu Bożemu, szemrali przeciwko właśnie tej dalszej podróży do ziemi chananejskiej. Mówili źle o pokarmie. Czytaliśmy, że obrzydła im się, ten chleb im się obrzydł, manna im się obrzydła. Pożądali cząstku, cebuli, mięsa egipskiego. I w rezultacie tego właśnie narzekania, tego buntu, nawiedzeni zostali właśnie tą plagą węży ognistych. Wielu z nich pomarło. Może to nam przedstawiać pewne skłonności, może takie pokusy niedoceniania właśnie duchowych rzeczy przez nas, przez duchowych Izraelitów. Niedocenianie chleba boskich prawd. Tęsknota za przyjemnościami, za korzyściami tego świata. Ale również buntowanie się przeciwko kierownictwu Pana, przeciwko woli Bożej. Może to kierownictwo czasami nam jest za bardzo uciążliwe, bo chcielibyśmy więcej swobody. Ale pamiętajmy na pewien werset, który apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał w 1 liście, 10 rozdziale, 21 wersecie. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha diabelskiego. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu diabelskiego. A przeciwnik stara nam się podawać pewien pokarm. Tym pokarmem może być właśnie ten rumiany, pachnący chleb. I to uleganie takim światowym pożądliwościom, pragnieniom, pożądaniom może nas narazić właśnie na ukąszenie właśnie tych węży grzechu. Tego jadowitego węża, którego jad jest śmiertelny. Może zniszczyć to właśnie nasze poświęcone życie, nasze duchowe życie. Ale jeżeli jesteśmy ukąszeni właśnie takimi ambicjami, może pożądliwościami tego świata, to mamy czym prędzej spojrzeć na Pana, na ukrzyżowanego. Bo jeżeli chcemy swoje życie zachować, jeżeli chcemy być uzdrowieni od ukąszenia tego grzechu, to musimy spojrzeć na Pana. I tak jak nam święty Jan mówi w pierwszym swoim liście, w 2 rozdziale, 1 i 2 werset: dziadki moje, to wam piszę, żebyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. A On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Spoglądajmy właśnie na Pana, który stał się ofiarą za grzechy nasze. Sam nie zaznał grzechu. Będąc bogatym, stał się ubogim dla nas. Pozostawił bogactwo chwały i zaszczytów niebieskich, aby stać się wybawicielem, aby wprowadzić nas do niebiańskiego właśnie Chana. Ale musimy też jeszcze pamiętać na pewien werset, który mam zapisany w II Księdze Królewskiej, 18 rozdział, a 4 wiersz, gdzie jest mowa, że jeden z dobrych króli skruszył węża miedzianego. To jest 18 rozdział II Księgi Królewskiej, 18 rozdział, a 4 werset. Oto on zniósł wyżyny, skruszył bałwany, powycinał gaje, pokruszył węża miedzianego, który był uczynił Mojżesz, bo aż do onych dni Izraelczycy kadzili mu i nazwał go Nechusta. Musimy pamiętać, że to nie jest, że tak jak niektóre wyznania sobie powieszą krzyż z naszym Panem jako takiego bożka i do niego właśnie, na niego spoglądają. Bo tu widzimy, że został ten wąż miedziany skruszony, bo stał się przedmiotem kultu narodu izraelskiego. Bo tym kultem właśnie to był wąż. Oni nie pamiętali, że to było mocą Bożą uczynione, tylko patrzyli właśnie na ten kawałek miedzi. Żeby właśnie w ten sposób nie patrzeć na Pana Jezusa ukrzyżowanego jako na pewien wizerunek, a nie widzieć w tym faktycznie ukrzyżowanego, doskonałego Pana Jezusa, doskonałego człowieka. Bo ci, co będą uzdrowieni, ci, co spoglądają, będą uzdrowieni od ukąszeń właśnie tych węży grzechu. Inni, którzy może nie bardzo wierzą w to, będą spoglądać tylko na te węże jadowite. Te, które przynoszą właśnie grzech i podlegają właśnie tym złym wpływom, i ta pozafigura właśnie węża miedzianego nie spoglądają na, jak wspomnieliśmy sobie, autora naszej wiary, na wodza naszej wiary, który ma być w przyszłości jej dokończycielem. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w pierwszym liście, 10 rozdziale, a 9 wersecie, 10 rozdział, a 9 werset pierwszego listu do Koryntian mówi: ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Dalej mówi: nie szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali i poginęli od tego, który wytraca. Te doświadczenia Izraela, które były w stosunku do tego narodu, uczą nas posłuszeństwa właśnie do Boga. Izraelowi brakowało pokory, skromności, wdzięczności za to, że zostali wyprowadzeni z Egiptu. A dla nas tą niewolą, Egiptem, to był stan grzechu i śmierci. Z tego stanu uratował nas Jezus Chrystus. I nasz wzrok jest właśnie skierowany na Pana Jezusa. Pana Jezusa, który na krzyżu oddał swoje życie. Tego, który poniósł nasze grzechy, abyśmy mogli być zbawieni. Ta plaga węży to stan ludzkości od momentu, gdy Adam i Ewa sięgnęli w raju po zakazany owoc. Ukąszeni Izraelici umierali w gorączce i cierpieniach. I podobnie z całym rodzajem ludzkim. Bo do dzisiaj, do dnia dzisiejszego, to śmiertelne ukąszenie w raju zabiera życie. Każdy będzie musiał dojrzeć, spojrzeć na Jezusa Chrystusa, na tego pozofiguralnego węża, orędownika, pośrednika pomiędzy niebem a ziemią. Ale nie tylko dojrzeć, ale też i uwierzyć, że został on uczyniony grzesznikiem w zastępstwie nas. I uwierzyć, że poniósł właśnie tą karę śmierci, która została wymierzona człowiekowi. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, a 21 wiersz. Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim. Mojżeszowi było powiedziane: uczyń sobie węża miedzianego, zawieź go na drzewie. Tym wężem, który zawisł na drzewie krzyża, miał być Jezus Chrystus. I to on miał właśnie wziąć na siebie nasze grzechy. On poniósł karę. Tak jakby to właśnie Pan nasz Jezus Chrystus został ukąszony tym jadem. 53 rozdział proroctwa Izajasza, może przeczytam 5 werset. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, kaś pokoju naszego jest na nim, a sinnością jego jesteśmy uzdrowieni. Wąż miedziany przyniósł zdrowie Izraelitom i podobnie nasz Pan. Ten doskonały zastępca, który umarł na krzyżu, a umarły z nim nasze grzechy. Dzięki z nim mamy możliwość zbawienia. Mówi o tym Piotr, apostoł Piotr w swoim liście, to jest pierwszy list Piotra, 2 rozdział, a 24 wiersz. Który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom sprawiedliwości żyli, którego siniałością uzdrowieni jesteśmy. Jesteście. Zadajmy sobie pytanie, czy patrzymy właśnie na tego pozafiguralnego miedzianego węża, bo przecież już raz zostaliśmy uzdrowieni widokiem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale grzech cały czas nas otacza. Grzech czyha, aby zabić, aby ukąsić i zabić nas swoim jadem, bo z czasem może stygnie nasza gorliwość, z czasem stajemy się mniej ostrożni. Próbujemy czasami sami decydować o różnych sprawach, które dotyczą nas, nie patrząc na wolę Bożą. Izraelitów zgubiła właśnie tęsknota za tym, co było, za Egiptem, za dobrobytem, za może sytością. Gdy brakowało wody, gdy brakowało żywności, oni szemrali. Zapomnieli o tym, czym był ucisk, czym była niewola. Ale czy z nami nie jest podobnie? Bo dla nas tym Egiptem, jego przynętą może być taka światowy dobrobyt, światowa kariera, może źle pojęty odpoczynek, rozrywka. Samo słowo Egipt z hebrajskiego oznacza ciemność. A my zostaliśmy wyrwani z tej ciemności, śmierci, grzechu. Ale tęsknota za tym, co zostało. Co zostało w tym pozafiguralnym Egipcie, ta tęsknota to śmierć. To duchowa śmierć. To ukończenie grzechu to może być chciwość, może jakiś żal za niespełnionymi pragnieniami ziemskimi. Może jakaś pycha, może zazdrość. Jeżeli pozwolimy na takie uczucia, to ukąsi nas grzech. A opanuje nas wtedy gorączka niepokoju. Może chcemy coś ochronić, może chcemy coś zainwestować, coś zbudować, czegoś nie stracić, czymś zaimponować. Gdy takie właśnie pragnienia staną się dla nas celem, to sprawy duchowe pójdą na drugi plan. Nie dopuśćmy do tego. Chciałbym tu wspomnieć na pewne słowa świętego Jana, który w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, od 15 wersetu mówi tak. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Albowiem wszystko, co jest na świecie, jest jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, toć nie jest ojca, ale jest z świata. Świat ci przemija i pożądliwość jego, ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. Mamy ratunek. Mamy ratunek, gdy odwracamy się w takich różnych właśnie próbach i doświadczeniach, które przechodzimy. Odwracamy się, spoglądamy na Pana naszego. Znajdujemy tam na krzyżu człowieka, który jako doskonały mógł mieć wszystko. Opuścił niebieski stan. Stał się człowiekiem, biednym, bez dachu nad głową, jak mamy wspomniane. I nam, grzesznym ludziom, oddał wszystko, co miał. Wziął na siebie nasze grzechy, za co został ukarany śmiercią. I tak jak czytamy słowa apostoła Pawła, który w liście do Żydów w 7 rozdziale, 26 wersecie pisze, że święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników. Jezus za wszystkich śmierci skosztował. Zapłacił tą karę za grzeszników. I on, który grzechu nie zaznał, był uczyniony grzechem grzechem za nas. Brat Russell w czwartym tomie wykładów Pisma Świętego na stronie 245 pisze tak. Przyciągnięcie świata do Chrystusa należy do wieku tysiąclecia. Teraz odbywa się tylko przyciąganie Kościoła, poznanie Pana. To siła przyciągająca teraz będzie mieć władzę i potem. I jest tam zacytowany właśnie w tym fragmencie proroctwa Abakuka. Drugi rozdział, 14 werset, który mówi: albowiem ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej, jako morze wody wody napełniają. Otóż się tam wspomina, że przyciąganie jest siłą, poznanie Pana jest tą siłą, która jest przyciągająca, która jest teraz ważna dla nas, ale też będzie i potem dla całej ludzkości. I powiedzieliśmy sobie już przedtem, że w obecnym czasie nikt nie może przyjść do Chrystusa, jeżeli go nie pociągnie Ojciec Niebieski. Zgodnie z Ewangelią Jana, 6 rozdział, 44 werset. Ojciec teraz pociąga, Ojciec Niebieski pociąga teraz właśnie klasę oblubienicy Chrystusowej, tak jak Syn będzie pociągał wszystkich ludzi w tysiącleciu. I tak jak Ojciec pociąga dzisiaj prawdą, swoją opatrznością, miłosierdziem, ale zobaczmy, że nikogo nie zmusza. Nie działa wbrew niczyjej woli. Nawet wtedy, gdy zostaliśmy pociągnięci, zostały otworzone nasze oczy na prawdę. Nie bywamy zmuszeni, żeby iść dalej. Nie bywamy zmuszeni, żeby iść w kierunku Pana. Możemy odejść, tak jak odeszło wielu uczni Pana. Otrzymamy wspomniane właśnie w 6 rozdziale Ewangelii Jana, a 66 werset. Od tego czasu wiele uczniów Jego odeszło nazad, a więcej z Nim nie chodziło. Możemy odejść, ale przez to zelżymy ducha łaski, który nas oświecił, a tym samym właśnie pociągnął. Możemy również i grzeszyć, dobrowolnie grzeszyć. Ale gdy dojdziemy właśnie do tej znajomości prawdy, gdy stajemy się tymi uczestnikami tej łaski Bożej w Jezusie Chrystusie. Ale jakie są tego skutki? Mówi o tym nam apostoł Paweł. W liście do Żydów 10 rozdział, a 26 do 29 wersetu. Albowiem jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzechy. Ale straszliwe niejakie oczekiwanie sądu i zapalenie ognia, który pożreć ma przeciwników. Kto by odrzucił zakon mojżeszowy bez miłosierdzia ze świadectwem dwóch albo trzech, umiera. Cóż się wam zda? Jakoż sroższego karania godzin jest ten, który by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony za pospolitą, miał i ducha łaski zelżył. Widzimy, że możemy tak uczynić, ale jakie są tego skutki? Nie ma już wtedy dla nas żadnej nadziei. I tak jak też mamy wspomniane, że nie musimy mieszkać w Chrystusie. Możemy być tą latoroślą, która nie przynosi owocu, o której mówi nam 15 rozdział Ewangelii właśnie Jana. Możemy być odrzuceni jako te latorośli, które nie przynoszą owocu, które są suche i które trzeba odciąć. Ale o tym mówi również Juda w swoim liście. W 12 wierszu tego swojego jedynego rozdziału mówi, że tam są drzewa zwiędłe i nieużyteczne, że wtedy będziemy tymi drzewami zwiędłymi i nieużytecznymi, dwakroć zmarłe i wykorzenione. Zobaczmy, że pociągnięcie przez Boga, przez Ojca Niebieskiego, to jedna rzecz. A to, czy my pójdziemy, to jest druga. Boskim prawem jest dać zaproszenie. Przywilejem człowieka przyjąć to zaproszenie. Ale człowiek posiada własną wolę. Może decydować o sprawach, które go dotyczą. Podobnie też będzie w tysiącleciu. To pociągnięcie wszystkich ludzi w tysiącleciu wskaże na korzyści, jakie płyną z prawdy. Płyną z prawdy i sprawiedliwości. Ale będą również widoczne skutki czynienia zła i grzechu. Kto wybierze sprawiedliwość, pójdzie za nią, będzie stopniowo dochodził do harmonii z Bogiem, z boskim planem i może w nagrodę otrzymać żywot wieczny. Dar wiecznego żywota. Kto nie zechce się dobrowolnie podporządkować, zostanie odcięty od życia na zawsze. I tak też było w Izraelu. Kto chciał żyć, musiał spojrzeć na węża miedzianego i uwierzyć, że ma tą moc uzdrawiającą. Kto nie uwierzył, nie spojrzał, umarł. Co pociągało pańskich uczni? W tym 6 rozdziale Ewangelii Jana, o którym już wspominaliśmy, tam od tego wersetu 66, gdzie mamy wspomniane, że wielu uczni odeszło, gdyż dla nich ta nauka może była za trudna. Tam dalej mamy wspomniane, że Pan pyta się swoich 12. Wtedy rzekł Jezus do onych 12: Izalii, wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Abyśmy uwierzyli i poznali, żeś Ty jest Chrystus, On Syn Boga żywego. Prawda, czyli, jak tu jest wspomniane, słowa żywota wiecznego, to jest tą mocą, która pociągnęła uczniów i pociąga nas i trzyma przy Panu. I są to jakby takie podwójne więzy, bo najpierw prawda, która pochodzi od Boga, w jakiś sposób wiąże nasze szczere serce, które chcemy Panu oddać. Ale następnie jest potrzebna wiara, wiara i ufność tych właśnie serc, które są poświęcone, które skłaniają się ku Bogu. I ta prawda nas opasuje i trzyma. Ale musimy jeszcze uczynić coś więcej. Musimy, jak to apostoł Paweł mówi, zarzucić kotwicę wiary i nadziei dalej, aż poza zasłonę, poza obecne życie. List do Żydów, 6 rozdział, a 19 werset. Którą mamy, bo tu mówię o nadziei, może poprzednio jeszcze wspomnę. Dlatego też Bóg, chcąc dostatecznie okazać dzieciom obietnicy nieodmienność rady swojej, uczynił na to przysięgę, abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których niemożebne, aby Bóg kłamał, warowną pociechę mieli my, którzyśmy się uciekli ku otrzymania wystawionej nadziei, którym mamy jako kotwicę duszy i bezpieczną i pewną i wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę. Jest takie jedno tłumaczenie tego wersetu, które tu chciałbym wspomnieć, gdzie w komentarzu to mamy wspomniane, to tłumaczenie tego wersetu właśnie według, że brzmi w ten sposób. A ja, gdy nad ziemią zawisnę, nie mówi, że podwyższony, tylko jak gdy nad ziemią zawisnę, pociągnę wszystko do siebie. Zadaliśmy sobie na początku właśnie pytanie, o jakim podwyższeniu tu jest mowa. Zwróciliśmy naszą uwagę zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus, że tak jak Mojżesz wywyższył tego syna, wywyższył węża miedzianego, tak musi być wywyższony syn właśnie człowieczy. I Pan Jezus właśnie, wspomnieliśmy sobie, umierając na krzyżu, daje możliwość pociągnięcia wszystkich do siebie w okresie tysiąclecia. A obecnie to Pan Bóg pociąga do Chrystusa tylko niektórych z ludzi. Tych, którzy mają przywilej, mają tą możliwość stać się oblubienicą Chrystusową. Zwróciliśmy też naszą tutaj uwagę na to, że obecnie możemy być również ukąszeni jeszcze tymi wężami. Ten jad węży ognistych, który przynosi śmierć, dla nas duchową śmierć. Musimy unikać ukąszeń tego grzechu. Ukończeń grzechu, które przynosi duchową śmierć. Musimy uciekać od tego i przyjmować to leczenie. To leczenie, które jest pewne, które jest zupełne, które jest darmowe, które dane jest Panu naszym Jezusie Chrystusie i to Jezusie krzyżowanym. Trwajmy w Jego miłości. Bo przecież usłyszeliśmy o łasce Bożej, która nas zaprosiła. I to nie tylko do usprawiedliwienia przez kosztowną ofiarę Chrystusa, ale i do czegoś więcej, do członkostwa w Jego Jego ciele. Przyjmijmy to chwalebne zaproszenie, abyśmy mogli stać się umarłymi w Chrystusie, mogąc cierpieć wraz z Nim jako członkowie Jego ciała, ale w przyszłości, aby właśnie z Pana i z nas jako członków Jego ciała mogło wypłynąć również błogosławieństwo żywota dla wszystkich ludzi. Bo wtedy dla wszystkich ludzi będzie dane zaproszenie. Patrz na ukrzyżowanego i żyj. Tego braterstwu życzę, sam również pragnę, co daj nam Boże. Amen.
Dziękujemy bratu. Dziękujemy też wszystkim braciom, którzy nam tu usługiwali.